zastanawiamy się, analizujemy bohaterów wiary. Opieramy się o 11 rozdział listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o bohaterach wiary. I od jakiegoś czasu zatrzymaliśmy się nad kolejnym bohaterem wiary, mianowicie nad Abrahamem. I ciągle mamy dużo jeszcze do powiedzenia na temat tej bogatej biografii, na temat tej bogatej historii człowieka o imieniu Abraham. O imieniu Abraham. Widzicie, to jest bardzo ważne, abyśmy analizowali jego życie. Dlatego, ponieważ apostoł Paweł podkreśla, że Abraham jest ojcem wiary tych, którzy wierzą, którzy są nieobrzezani, i ojcem wiary tych, którzy wierzą i są poobrzezani. A zatem Abrahama możemy uznać za ojca naszej wiary, za patriarchę naszej wiary. On jako pierwszy odważył się tak śmiało wierzyć, tak wierzyć zdecydowanie i mocno. Dlatego apostoł Paweł ukierunkowuje nas na tę postać z całym naciskiem, z całą mocą, abyśmy się tej osobie przypatrywali. Dlatego się tej osobie przypatrujemy. Nie chciałbym, abyście pomyśleli, tak jak to powiedziałem już poprzednim razem, że była to osoba bez zmazy i skazy. Poza Jezusem Chrystusem takiej osoby na stronicach Biblii pewnie nie znajdziemy. Abraham, można by się było posłużyć, sparafrazować słowa Jakuba, był człowiekiem podobnym do nas. I jemu się zdarzały doliny, i jemu się zdarzały słabe okresy w jego życiu. Ale Bóg, okazuje się, nie patrzy, jeśli jesteśmy szczerymi, jeśli to wyznajemy, jeśli przepraszamy. Bóg na to nie patrzy. Bóg oddala od nas te słabości, grzechy, zapomina o nich i nigdy więcej już o nich nie wspomina. A więc Abraham jest postacią, na którą Biblia kieruje nasze oczy, na którą zwraca naszą uwagę. Musimy także z drugiego powodu jeszcze przypatrywać się bardzo pilnie Abrahamowi, ponieważ tenże sam apostoł, apostoł Paweł, w liście do Galacjan tym razem w drugim rozdziale powiada, że błogosławieństwo abrahamowe w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan. Jeśli więc chcemy wiedzieć, jakie to błogosławieństwo, jakiego to błogosławieństwa w Chrystusie Jezusie mamy prawo się spodziewać, musimy patrzeć na Abrahama. Bo to samo błogosławieństwo w sensie, tym razem w sensie duchowym i nie tylko, które spływało na Abrahama, teraz w Chrystusie Jezusie przeszło na nas, przechodzi na nas, powinno przejść na nas. Myśmy teraz powinni być tymi uczestnikami tego błogosławieństwa. I dzisiaj, kochani, chcę się zatrzymać nad dwoma prawdami, o jednej z nich już wspominałem i o drugiej także, ale bardziej w kontekście fizycznym, a więc bardziej w kontekście wydarzeń historycznych. Dzisiaj chciałbym to trochę przenieść na płaszczyznę duchową. Bo oto, drogie siostry i drodzy bracia, mówiliśmy ostatnim razem, iż druga obietnica błogosławieństwa skierowana do Abrahama polegała na tym, iż Bóg obiecał mu, że go będzie błogosławił. Że go będzie błogosławił. Natomiast czwarta obietnica mówiła, że kiedy to błogosławieństwo, które Bóg mu da, które stąpi na niego, zleje się na niego, kiedy on to przyjmie, to on sam stanie się źródłem błogosławieństwa. A więc z jednej strony Abraham miał przyjmować od Boga błogosławieństwo, wypełniać się nim, napełniać się nim, nasycać się nim, ale jednocześnie miał to błogosławieństwo jak gdyby przekazywać tym, którzy żyli wokół niego. I pamiętacie tę tragiczną postać, jaką był Lot. Dopóki Lot towarzyszył Abrahamowi, korzystał z tego błogosławieństwa, bo mówiliśmy poprzednim razem, że Abraham był zamożny w owce, w bydło, w namioty, w złoto i srebro. Ale zaraz Biblia powtarza, także Lot był bogaty, był zamożny w bydło, miał owce, miał krowy, miał srebro i złoto. A więc Lot nasycał się tym błogosławieństwem, które Bóg obiecał dla Abrahama. Nigdzie Bóg nie obiecywał, że będzie błogosławił Lota. Ale dlatego, że Lot poszedł z Abrahamem, stał się biorcą, uczestnikiem tego błogosławieństwa. Kochani, to ma także głęboki wymiar duchowy. To ma także głęboki, wielce nam mówiący wymiar duchowy. W Ewangelii Jana Pan Jezus Chrystus w 7 rozdziale tak oto powiedział. Kto pragnie, pamiętacie? Niech do mnie przyjdzie i pije. A kto napije się tej wody, którą ja mu dam, z jego wnętrza będą tryskać rzeki wody żywej. O czymżeż jest tam mowa? Może otwórzmy sobie to miejsce i odświeżmy naszą pamięć, patrząc na 7 rozdział, Ewangelii Jana, 37 i 38 wiersz. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. O czym tu Jezus mówi? Praktycznie rzecz biorąc o tym samym, co było powiedziane do Abrahama. O drugim i czwartym błogosławieństwie. Bóg powiedział do Abrahama, będę ci błogosławił, a poprzez ciebie będzie się to błogosławieństwo wylewać, przelewać na otaczające cię narody. I pierwszym, który z tego skorzystał, jak już wspominałem, był Lot. Pan Jezus tu mówi to samo. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije, i bierze to błogosławieństwo. I niech pije, i niech bierze. A potem niech to się z jego wnętrza wydostaje, niech te żywe wody popłyną z jego wnętrza. A żywe wody popłyną z jego wnętrza. Ile błogosławieństwa spływało na Abrahama? Czy to była jakaś miara? Czy to było jakoś limitowane? Czy to była jakaś ograniczona ilość? Trudno nam powiedzieć. No w każdym razie powiada Boże Słowo, że Abraham był bardzo zamożny, był bardzo zasobny, również Lot. A więc możemy się domyślać, że to błogosławieństwo w żaden sposób i niczym nie było ograniczone. W pełni to błogosławieństwo spływało na Abrahama. Czy my również możemy się spodziewać pełni? Czy możemy się spodziewać również pełni tego błogosławieństwa? Czy też jesteśmy zdani na to, że to błogosławieństwo, które w Chrystusie Jezusie staje się naszym udziałem, jest jakieś takie mizerne, maleńkie, takie przecedzone przez jakąś tam wąską szczelinę? A zatem ileż tego błogosławieństwa, które Bóg ma w Chrystusie Jezusie, może na nas przejść? Ile się go możemy spodziewać? Kochani, otwórzcie sobie tę samą Ewangelię, Ewangelię Jana, rozdział 1, a wiersz 16. Rozdział 1, wiersz 16. I w rozdziale 1, wierszu 16, Jan Chrzciciel, mówiąc, wypowiadając się na temat Jezusa Chrystusa, powiedział tak, powiedział takie znamienne słowa, z pełni, jaką Bóg dał w Chrystusie Jezusie, z pełni błogosławieństw, jakie spływają na Jezusa, a poprzez Jezusa na nas, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Wspaniała wieść, że możemy korzystać z pełni błogosławieństw, które Bóg darował w Chrystusie Jezusie. Po drugie, że możemy z tego korzystać wszyscy. Słyszycie mnie? Wszyscy. I pastor, i pastorowa, i brat Barański. Każdy z nas może z tego błogosławieństwa korzystać. Myśmy wszyscy wzięli i to z łaski. Nie poprzez nasze zasługi, nie poprzez jakieś nasze starania. Poprzez łaskę. Z łaski wzięliśmy tę pełnię błogosławieństwa, jaką Bóg darował w Chrystusie Jezusie. Inaczej mówiąc, przyjmujemy tę pełnię, ale musimy także pamiętać, że mamy się stać kanałami przepływu tego błogosławieństwa. że to błogosławieństwo ma ubogacać nas, tak jak ubogacało to błogosławieństwo Abrahama, ale z nas powinno spływać także i na tych, którzy są obok nas. Począwszy od tych najbliższych, rodziny i tak dalej, powinno to błogosławieństwo ubogacać tych, którzy są w pobliżu naszym, a więc obok nas, otaczają nas. To błogosławieństwo powinno także na nich spływać, tak jak to się działo z Abrahamem. My nie możemy dopuścić myśli, że błogosławieństwo jest do zatrzymania w nas. Nie możemy dopuścić myśli, że to się ma w nas zatrzymać. Nie, my przyjmujemy, tak jak Abraham przyjmował, po to, żeby przekazywać dalej. Jesteśmy jak gdyby tymi, którzy przekaźnikami. Z jednej strony przyjmują, ale zaraz też przekazują. Pan Jezus powiedział, kto się napije, to zaraz to będzie przekazywał. Wierzę, że nawet topografia w Palestynie ma duchowe znaczenie. A więc to, co jest w Palestynie, ma duchowe znaczenie. Pomyślcie, Jerozolima przecież ma duchowy wymiar. To jest stolica duchowego królestwa. Jerozolima. Każde praktycznie miejsce w Jerozolimie ma wymiar duchowy. Można go jakoś przenieść do sfery duchowej. Patrzeć na każde miejsce geograficzne w Palestynie jako mające, jako na symbol, coś symbolizujące na płaszczyźnie duchowej. I tak samo jest, jeśli chodzi o dwa morza w Galilei. Jak wiecie, w Galilei są dwa morza. Pierwsze z nich to morze zwane najczęściej jeziorem Genezaret. Jezioro Genezaret. To jezioro tym się charakteryzuje, że z północy spływa do niego Jordan. Jordan, który wypływa spod gór Hermonu, płynie i wpada do jeziora Genezaret. Ale nie myślcie, że to jezioro na tym poprzestaje. Gdybyście poszli na drugi kraniec tego jeziora, to byście zobaczyli, że prawie tyle samo wody, która wpływa z północy, na południu wypływa. A więc Jordan jest tym duchowym świadectwem, albo symbolizuje to, że przyjmowanie i wydawanie. Jordan przyjmuje, jezioro Genezaret z jednej strony przyjmuje, samo się ubogaca, samo się nasyca jezioro, ale zaraz po drugiej stronie daje, przekazuje. I woda płynie dalej. Paręnaście kilometrów dalej na południu wpada do kolejnego morza. Każdy z nas, kto tam był, wie, jak się to morze nazywa. Możecie mi podpowiedzieć, wy, którzyście tam byli, egzamin dzisiaj z pobytu w Palestynie. Morze Martwe. Morze Martwe. To drugie morze to Morze Martwe. Czym się różni Morze Martwe od Jeziora Galilejskiego? Morze Martwe tym się przede wszystkim charakteryzuje, że ono się koncentruje tylko na przyjmowaniu. Wody wpadają do niego, ale nie ma żadnego odpływu. Ono się tylko buduje. Tak jak niektórzy wierzący. Tylko się budują całe życie i budują. Morze Martwe już dalej tego nie przekazuje. Jaka jest jeszcze różnica między tymi dwoma morzami? Ano taka, że jezioro Genezaret, które przyjmuje i daje i z niego wypływa z drugiej strony woda, uważane jest za najżyżniejsze jezioro świata. Już dawno temu odkrył to Piotr. Łowił na tym jeziorze ryby. Już dawno temu odkrył to Jakub. Wraz z Piotrem łowił na tym jeziorze ryby. już dawno odkryli to Jan, Jakub i tak dalej. I tam łowili ryby. I do dzisiaj to jezioro jest uważane za najżyżniejsze jezioro świata. Bo z jednej strony przyjmuje, a z drugiej strony daje. Jordan, który wpada do tego jeziora, wnosi z sobą bogactwo różnego rodzaju pokarmu, którym odżywiają się ryby. I stąd jest ono uważane za najżyżniejsze jezioro. I ta sama woda, która wpada do jeziora Genezaret, wypływa i płynie kawałek dalej poza Jericho i wpada do morza, już powiedzieliśmy, słonego albo martwego. A czym się jeszcze charakteryzuje Morze Martwe, oprócz tego, że nie daje? Tym, że nie ma w nim żadnego życia. Absolutnie żadnego życia. Gdzieś tam jakieś drobiny, teraz niedawno czytałem, naukowcy odkryli, ale głęboko, głęboko przy dnie, jakieś tam pierwotniaki, jakieś powiedzmy maleńkie twory. Ale to są w zasadzie to tam nie ma życia. A dlaczego? Jaka jest różnica? No właśnie ta, że jedno jezioro przyjmuje i daje, a drugie przyjmuje i nic więcej. I to jest, widzicie, świadectwo. Wracamy do Abrahama. A Abraham był tym, na którego spływało błogosławieństwo i z drugiej strony Abraham przekazywał to błogosławieństwo. Nie wiem, czy on tego był świadomy, czy nie, ale był na tyle otwarty, że to błogosławieństwo z niego spływało na Lota. Nie wiem, czy kogoś jeszcze, ale spływało na pewno na Lota. Pan Jezus to samo mówi. Macie przyjmować, ale także z was ma wypływać rzeka wody żywej i ubłogosławić tych wszystkich, którzy żyją wokół was. A więc to jest ta duchowa przenośnia z tego, co się wydarzało z Abrahamem. I jest oczywistą rzeczą, kochani, że wróg, diabeł, nie jest zainteresowany tym, aby tak się działo. On jest raczej zainteresowany tym, abyśmy się wszyscy stali podobni do Morza Martwego. Żebyśmy się koncentrowali tylko na tym, żeby brać, budować się i budować, i brudować, i brudować, i budować, i brać, i w każdą niedzielę, i jeszcze następny, ale już nie dawać. On jest tym zainteresowany. To znaczy, to mu w żaden sposób nie przeszkadza. On nie jest zainteresowany tym, żeby z nas popłynęły rzeki wody żywej. Dlatego jeśli chodzi o Abrahama, to jest z nim związane jeszcze jedno wydarzenie, na które chciałbym zwrócić uwagę, o którym swego czasu mówiłem. Oto z Abrahamem związane jest i takie wydarzenie, o którym mowa jest w 26 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Posłuchajcie, wiersz 15. Toteż wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemię. Czy zauważacie coś zdumiewającego? Kiedy nadciągnęli Filistyni za czasów Izaaka, już Abraham nie żył, to ci Filistyni, ten zawzięty wróg narodu Bożego, oni nie napadali na ich miasta, oni nie napadali na ich stada. Nie, oni tym się nie interesowali. Oni zainteresowali się czymś innym. Zatkać źródła wód. Oni byli świadomi, że jeśli zatkają źródła wód, to te stada same padną. To cała rodzina Izaaka prawdopodobnie przeniesie się w inne miejsce albo umrze z pragnienia. W związku z tym zakopali źródła, które kopał Abraham, aby poiły jego stada. A więc wróg był zainteresowany tym, aby zatkać studnie, by studnie nie dawały, by ze studzień nie można było czerpać, a więc żeby nie dawały. Wiecie, czym jest dzisiaj wróg zainteresowany? Właśnie tym samym, żebyśmy my jako ci te studnie nawodnione przez Ducha Świętego, z których powinny płynąć strumienie rzeki wody żywej, żebyśmy byli zatkanymi źródłami. I kiedy potem przyszedł Izak, rozpoczął rozpoczął swoje staranie od odkopania studzień. A więc poszedł śladami swojego ojca i zaczął odkopywać studnie po studni i one znowu zaczęły tryskać. Mówiąc o wymiarach duchowych, możemy powiedzieć tak, że mogło być tak i może być tak, że ktoś był tym, z którego tryskały rzeki wody żywej. Jeszcze jakiś czas temu to się mogło dziać, ale wróg usilnie pracował nad tym, żeby zatrzymać to płynięcie, żebyśmy nie byli błogosławieństwem, żeby z nas nie płynęły rzeki wody żywej. I mogło się zdarzyć, że tak zaaranżował okoliczności, żeśmy się stali zatkanymi źródłami, żeśmy się stali zatkanymi studniami. Ale nadzieja i radosne jest to, że można je odkopać, że wcale tak nie musi być aż do śmierci, że wcale z taką smutną miną nie musimy odchodzić, że jesteśmy zatkanymi studniami. Skoro Izak je potrafi odkopać, to znaczy, że taka możliwość istnieje. Mogło się zdarzyć, że w sensie duchowym również jakieś doświadczenia, jakieś przeżycia, jakieś stresy, no różne problemy, które wróg aranżuje wokół nas, sprawiły, że choć skorzystaliśmy z pełni w Chrystusie, te źródła przestały bić. Jest szansa, aby je odkopać. Jest szansa, aby znowu rzeka wody żywej, źródła wody żywej były uruchomione. Ale to ma też jeszcze jeden wymiar duchowy. Pozwólcie, że powiem. To ma też jeszcze inny wymiar duchowy. Dopóki Lot utrzymywał społeczność z Abrahamem, dopóty był błogosławiony. Gdy czytamy dalej wydarzenia związane z, gdy czytamy o dalszych wydarzeniach z Lotem, to zauważamy, że Lot odłączył się od Abrahama, a więc zerwał społeczność z Abrahamem. Będziemy potem mówić, co z sobą zrobił dalej. Ale co możemy powiedzieć, co się wydarzyło w życiu Lota po zerwaniu społeczności z Abrahamem? Wyszedł jakby spod parasola Bożego błogosławieństwa i od tego czasu w życiu Lota rozpoczęły się same klęski. Od tego momentu w życiu Lota zaczęły się same niepowodzenia. O nich będziemy mówić. Będziemy o nich mówić, ponieważ będziemy mówić dalej o Abrahamie i dowiemy się, że Abraham musiał go dwukrotnie ratować. Ten człowiek stracił wszystko. Ten człowiek pozbył się wszystkiego. No, smutny to jest obraz człowieka, który był tak ubogosławiony, ale który rozbił swoje namioty aż do kogo? Do czego? Do Sodomy i Gomory, a Biblia powiada, że Sodoma i Gomora to były złe miasta, źli mieszkańcy. Pełno tam było grzechu, pełno tam było cudzołóstwa, pełno tam było wypaczeń. Ja nie sądzę, żeby taka myśl przyszła jego córką później, żeby współżyć ze swoim ojcem i w ten sposób, żeby się urodziły dzieci. To prawdopodobnie było praktykowane i one mieszkając w Sodomie i Gomorze tego się nauczyły od mieszkańców Sodomy i Gomory. One się tego nauczyły, dlatego to potem wypraktykowały na swoim ojcu albo wprowadziły w czyn. A więc miasta, te dwa miasta były grzesznymi miastami. I zdumiewające jest to, że Lot, jak powiada 13 rozdział, 12 wiersz, rozbił swoje namioty aż do tych przeklętych miast, aż do tych źródeł przekleństwa, do tych źródeł grzechu. To słowo aż jest bardzo ważne. Sodoma i Gomora symbolizuje świat. Symbolizuje świat. I zdumiewające, że ten wierzący człowiek, jakim był Lot, poszedł aż do świata. Rozbił swoje namioty aż do Sodomy i Gomory. Mało. A w 14 rozdziale, pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział, a wiersz 12 mówi, że Lot nie tylko rozbił swoje namioty do Sodomy i Gomory, ale tu czytamy, że Lot już mieszkał w Sodomie. To jest to stopniowe wchodzenie do świata. Najpierw gdzieś tam na pograniczu, aż do Sodomy, ten wiersz nie był wyświetlany, a można go wyświetlić, kochany. To jest 12 rozdział, 13 rozdział, 12 wiersz, popatrzcie. Tu jest mowa o pierwszym, o tym, co zrobił Lot po wyjściu, o odłączeniu się od Abrahama, że rozbił swoje namioty aż do Sodomy i Gomory. Zaraz to zobaczymy. O, popatrzcie, zwróćcie uwagę na słowo aż do Sodomy. I rozbijał swe namioty aż do Sodomy. On jeszcze nie był w tym czasie w Sodomie. On był jeszcze na zewnątrz Sodomy. On się jeszcze nie utożsamiał całkowicie z tym światem, nie utożsamiał się całkowicie z Sodomą i Gomorą, ale podszedł pod Sodomę i Gomorę. Powiedziałbym, podszedł za blisko. Bo to przekleństwo, które czynione było w Sodomie i Gomorze, spływało na niego. Stawało się jego udziałem. Zaczął cuchnąć tak, jak cuchnęli grzechem mieszkańcy Sodomy i Gomory. A potem nagle czytamy, cośmy czytali, że Lot zamieszkał w Sodomie i Gomorze. On był jednym z obywateli już teraz Sodomy i Gomory. I przez ten czyn, przez to odłączenie się od Abrahama, a jak gdyby scalenie się ze światem, czyli z Sodomą i z Gomorą, Lot stracił praktycznie wszystko. Na skutek zerwania społeczności stracił praktycznie wszystko. Kochani, to jest także jakiś wymiar duchowy. To jest także wymiar duchowy. Tak jak powiedziałem, Pan Jezus Chrystus chce, sprawił, aby błogosławieństwo abrahamowe spływało na nas. Ale to błogosławieństwo spływa na nas, na naszą społeczność, na Jego ciało. A Jego ciałem, powiada Paweł, my jesteśmy. Powiada apostoł Paweł w liście do Efezjan, że to poprzez Kościół teraz manifestuje się rozliczna mądrość Boża. A więc to poprzez Kościół spływa ta pełnia Chrystusa, ta pełnia Chrystusowa na Kościół. I każdy, kto się w obrębie tego duchowego tworu, jakim jest Kościół, znajduje, może liczyć na krople błogosławieństwa, mało. Może liczyć na rzeki błogosławieństwa. Może się stać uczestnikiem tego błogosławieństwa. Biedni, pożałowania godni są ci, którzy to miejsce, gdzie spływa Boże błogosławieństwo, czyli Kościół, opuszczają. Najpierw tak trochę na bok. Ale to tak niestety jest, że nożyce, które rozwieramy, one na początku są ledwo rozwarte, ale im dalej, tym dalej się to rozwarcie dzieje, następuje. I to samo dzieje się z ludźmi, którzy opuszczają społeczność świętych, rozchodzą się z Kościołem, idą coraz dalej, wychodzą poza obręb Bożego błogosławieństwa, a wchodzą na niebezpieczne terytoria, na które wszedł świadomie albo nieświadomie Lot. Będziemy mówić o tym, co stracił, jak to się stało. A więc powiedzcie wszystkim tym, którzy w swoim nierozsądku chcieliby stracić społeczność z Kościołem. Powiedzcie im, pozbywacie się, o ludzie Bożego błogosławieństwa. Wychodzicie poza obręb Bożego błogosławieństwa. Jeśli się nie zatrzymacie, skończycie tak, jak skończył Lot. Bo wychodzicie spoza Bożego błogosławieństwa. Nie tylko mówmy o tym, sami także pilnujmy swojego życia, żeby przypadkiem to w naszym życiu nie nastąpiło. W Psalm 133 mógłbym tutaj także przytoczyć. Pamiętacie, co mówi Psalm 133? O, jak to dobrze i miło. Jak to dobrze i miło tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają. Bo tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, Pan zsyła swoje błogosławieństwo. Ale popatrzcie, zaraz następny wiersz powiada, że jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. A więc nagle mowa po wypowiedzeniu tego, że dobrze jest, jeśli w społeczności mieszkamy, jeśli razem w społeczności trwamy, bo wtedy błogosławieństwo Boże na nas spływa, nagle jest przywołane, wiersz drugi, porównanie do Arona. No wyobraźcie sobie Arona jako człowieka, bo przecież Aron to był kapłan, pierwszy kapłan, który został powołany przez Mojżesza z woli Boga. Na jego głowę wylane zostało namaszczenie, błogosławieństwo w postaci oliwy. A potem po tej głowie to błogosławieństwo, ta oliwa spływała na jego brodę, a potem spływała i tam jest dalej, o, jest to akurat miejsce, spływała aż do brzegów jego szat. Inne tłumaczenie mówi do krańców jego szat. A więc do końca jego szat to błogosławieństwo spływało, wylane na głowę, spływało po całym ciele aż do krańca jego szat. Co zostało ubłogosławione? Wszystko. Wszystko, co stanowiło ciało Araona. Czym było ciało Arona? To wszystko zostało ubłogosławione. To wszystko zostało namaszczone. To wszystko zostało naoliwione. No ale wyobraźmy sobie, że któraś część byłaby oddarta i leżała zaledwie centymetr od stóp Arona. Czy ona też byłaby namaszczona? No, możemy podejrzewać, że jeszcze by tam coś kapło na nią. No ale wyobraźmy sobie, że byłaby ona odłożona 2 metry. Że płaszcz byłby zdjęty i odłożony 2 metry. Tam już błogosławieństwo w postaci namaszczenia by nie spłynęło. Jeszcze raz powtarzam. Ciało Jezusa Chrystusa, Kościół, jest tym, na który spływa namaszczenie z głowy, jaką jest Chrystus. To namaszczenie spływa na głowę, na Kościół, na głowę, na Kościół. Jeśli ktoś się odłącza, zrywa społeczność, odchodzi, izoluje się, trudno jest wtedy gwarantować mu poczucie bezpieczeństwa, trudno jest wtedy gwarantować mu, że to namaszczenie również będzie na niego spływało. Nie mam takiej gwarancji, nie ma na to dowodów. W żadnym miejscu Pisma Świętego nie ma czegoś takiego, żeby ktoś, kto się odłączył, był także ubłogosławiony. Przywołam raz jeszcze, także powiadam tutaj w sensie duchowym 2 miasta. Jerozolima to pierwsze miasto, miasto Dawida, króla, potężnego króla, miasto pokoju, Szalom, Jeruszalajem, a więc miasto pokoju. Ale oto jednego dnia zechciało się pewnemu człowiekowi opuścić to miasto i udać się do Jerycha, przeklętego miasta. Przeklętego przez Jozuego, odbudowane przez największego grzesznika, albo syna największego grzesznika, Achaba. Przez syna Achaba. A więc ojciec był największym z grzeszników, największym odstępcą. Ale jego syn odbudował Jerycho. I oto upodobało się temu człowiekowi, który mieszkał w mieście pokoju, na które bezustannie, jak mówi Biblia, zwrócone są oczy Boże. I to miasto jeszcze w przyszłości będzie odgrywać ważną rolę, bo tam kiedyś zamieszka Król Królów, Pan Pan. I oto jednemu człowiekowi upodobało się, aby opuścić to miasto i pójść do Jerycha. I któż z nas nie zna tej przypowieści o człowieku, który wyszedł z Jerozolimy, aby udać się do Jerycha. Nie odszedł jeszcze zbyt daleko, a już napadli nań zbójcy. Nie można nikomu gwarantować błogosławieństwa i poczucia bezpieczeństwa, jeśli w swojej lekkomyślności waży się oddalać się od społeczności, jaką jest Kościół. Bóg ma zarezerwowane błogosławieństwo dla swojego Kościoła. Chrystus dla swojego Kościoła. Ten jest pod Jego szczególną opieką i tam się spodziewajmy błogosławieństwa. Tam możemy brać błogosławieństwo. Wszelka izolacja, wszelkie oddzielanie się naraża nas. Naraża nas przede wszystkim na brak błogosławieństwa. A po drugie, naraża nas na ewentualność wpadnięcia w ręce i szpony nieprzyjaciela. Wiecie, ja w stosunku do niektórych z was mam trochę więcej doświadczenia i mogę patrzeć w przeszłość. Mogę patrzeć na ludzi, którzy kiedyś byli w zborach, w kościołach, niezależnie od tego, w jakiej społeczności, wszędzie, gdzie jest głoszona pełna Ewangelia. Byli, ale w pewnym momencie coś się stało, coś tam zawirowało, coś tam się zaskrzypiało i oni odeszli. Dzisiaj, gdy patrzę na życie wielu tych ludzi, to są pożałowania godni ludzie. Wielu z nich straciło tak wiele. A co najgorsze, to to, że niektórzy z nich nawet chcieliby wrócić, a jakoś nie mogą. Tak jakby byli spętani. Tak jakby coś ich zablokowało. Podobną sytuację mamy właśnie tutaj z Lotem. Lot, jak mówiliśmy już poprzednim razem, postanowił odejść od Abrahama. Mówię, że to była bardzo nierozsądna decyzja. I mówiłem poprzednio, że to Lot powinien się ukorzyć, a nie Abraham. Bo to Lot był zależny, wisiał, jak to się mówi, u paska Abrahama, nie Abraham był zależny od niego. To Lot jadł z miski Abrahama, a nie Abraham z jego miski. I w związku z tym, gdy usłyszał taką oto decyzję, powinien był nisko się pokłonić albo nawet paść na kolana i powiedzieć: Ojcze Abrahamie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niebu. Przebacz mi. To się już nie powtórzy. I wróciłoby wszystko do normy. Ale najprawdopodobniej Lota na to stać nie było. Mówi się, że mądrzejszy najpierw ustępuje, pierwszy ustępuje. Że mądrzejszy, pokorniejszy ustępuje, choćby z niekorzyścią, choćby z krzywdą, ale ustępuje. Abraham do takich należy. Kiedy trzeba było wybrać bogate doliny nadjordańskie, czy też te jałowe góry, Abraham dał do wyboru Lotowi. No, Lot wybrał to, co według jego oczu było korzystniejsze. I ileż na tym stracił. Bo kochani, gdybyśmy teraz czytali rozdział 14, a powinniśmy go dzisiaj czytać, to byśmy się dowiedzieli o pierwszej tragedii. Ja bym powiedział nawet, że to był pierwszy dzwonek ostrzegawczy. Że to był pierwszy sygnał ostrzegawczy. Locie, opamiętaj się! To było to wstrząśnięcie Lotem. Człowieku, znajdujesz się na niebezpiecznym polu minowym. Opamiętaj się! No ale to do Lota niewiele przemówiło. Czytajmy więc, co się stało z Lotem. 14 rozdział, od wiersza 8. Nie będę czytał pierwszych wierszy, ponieważ tam jest przygotowanie, jak gdyby opis tego, co się miało wydarzyć, a teraz czytamy, co się wydarzyło. Wtedy wyruszył król Sodomy, królowie Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru, i uszykowali się w dolinie Syddim do walki z nimi, mianowicie Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem, królem narodów, i Amrafalem, królem Synaru, i królem Elesaru, czterech królów przeciwko pięciu. W dolinie Syddim było wiele dołów ze smołą ziemną. Toteż gdy królowie Sodomy i Gomory, wśród których także pewnie znajdował się gdzieś tam i Lot, ponieważ przecież mieszkał w Sodomie i Gomorze, uciekali, wpadali tam, a pozostali uciekli w góry. Wtedy zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność odeszli. No i teraz zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek, i odeszli. Mieszkał już bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abrahamowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Enara, sprzymierzeńców Abrama. A gdy Abraham usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, pomyślmy teraz, co my byśmy zrobili. Co my byśmy zrobili? A dobrze mu tak. Prawda? Dobrze mu tak. Niech się wyśpi tak, jak sobie pościelił. Sam tego chciał. A może byśmy nawet... No tak. Mówiłem. A przestrzegałem cię. No co my byśmy zrobili w takiej sytuacji? Synu, ostrzegałem cię. A teraz cierp. Ciało skoroś chciało. Czasem słyszę, jak ludzie mówią, no, wiedziały gały, co brały. A więc jak gdyby czynimy odpowiedzialnymi te osoby, którym się nieszczęście wydarzyło. Jak gdyby składamy na nich odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. No ale teraz popatrzcie, co zrobił człowiek, na którym się mamy wzorować. Co zrobił Abraham? Nie ma ani chwili w jego myśleniu takiej oto sentencji: dobrze ci tak, zasłużyłeś sobie na to, cierp. Nie, nie. Abraham, świadomy, że to może także zagrozić jego życiu. Czytamy, że Abraham, czytamy ciągle wiersz 14, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. O, bardzo, bardzo wysoko, na północ ścigał ich, o, gdzież Sodoma, a gdzież Dan. A więc na północ podążał po górach, lasach, kamieniach Abraham za tym wojskiem, które uprowadziło Lota. A potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby na północ od Damaszku. I odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Halleluja. Halleluja. To jest także dla nas jakaś duchowa wskazówka. Jaka? Że nie możemy się godzić z tym, że Lot, nasz bratanek, nasza bratanica, nasz syn, nasza córka, nasze dzieci, nasze wnuki zostały uprowadzone. Jeśli się pogodziłeś już z tym faktem, przegrałeś. To już jest koniec. Kto zajmie miejsce Abrahama, aby w sensie duchowym teraz staczać bój o Lota? Kto zajmie to miejsce Abrahama, aby pójść za wrogiem, który uprowadził twoich najbliższych na najdalszą północ i zmagać się w duchowej walce i domagać się, żeby oddał? Abraham tak właśnie postąpił. On się nie usprawiedliwiał, to nie mój problem. On się nie usprawiedliwiał, to nie moja sprawa. On nie oskarżał Lota, ale zrobił to, co powinien zrobić każdy chrześcijanin, jeśli widzi, że ktoś z jego najbliższych został uprowadzony przez wroga. Rozpoczął duchowy bój, zmaganie o uwolnienie. Mam nadzieję, bracia i droga siostro, drogie siostry, drodzy bracia, że nie ustaliście jeszcze w boju. Póki żyjecie, nie możecie, że tak powiem, ostać, czy nie ostać, ale nie możecie zrezygnować. Tak, ja wiem, że to wymaga wiele samozaparcia, wysiłku. No ale wyobraźcie sobie tego Abrahama, który nie miał jakichś tam turystycznych butów, jak my dzisiaj chodzimy po górach, ale w jakichś tam sandałach po tych kamieniach. Kto tam kiedykolwiek był, to wie, że to jest teren bardzo kamienisty, a także podmokły, moczary. I on z swoimi żołnierzami, swoimi sługami szedł. Ileż on musiał zrobić wysiłku. Ileż potu musiało po nim spływać. Ileż razy padał, potykając się, ale szedł. I nie zaprzestał, dopóki nie widział uwolnionego Lota. O, daj Boże, aby w każdym z nas było takie serce nieugięte, nieustępliwe wobec wroga, dopóki nie zobaczymy tych, o których się modlimy, przyprowadzonych, uwolnionych. I przyprowadził na powrót Abraham Lota. Jest to piękna postać. To nie jest koniec o Abrahamie. W przyszły wtorek będziemy jeszcze mówić, jak niebo potraktowało tę postawę Abrahama. Czy może Bóg powiedział: Abrahamie, po co ty się kłopoczysz? Przecież to jest człowiek dorosły. Abrahamie, po co ty sobie trudu zadajesz? Przecież liczy się jego wola. Chciał, no to ma. O nie, nie. Niebo tak postawy Abrahama nie potraktowało. A jak potraktowało, będziemy mówić w następny wtorek. Dzisiaj tego tematu nie chciałbym już rozpoczynać. W każdym razie postawa nieba wobec Abrahama w związku z tym, co uczynił, by uwolnić Lota, jest także taką duchową wskazówką dla nas, co my mamy robić i czego Bóg od nas oczekuje, w związku z uprowadzeniem do niewoli naszych mężów, żon, dzieci, wnuków, jak powiedziałem, wnuczek, kogokolwiek tam jeszcze macie na myśli. Bóg takiej postawy oczekuje, jaką zaprezentował Abraham. On jest ojcem tych przed obrzezaniem i po obrzezaniu, znaczy tych bez obrzezania i tych po obrzezaniu. Więc jest Bogiem i naszym, i Żydów. I poprzez Chrystusa Jezusa błogosławieństwo Abrahama spływa na nas. Niech was Pan błogosławi. I niech postać Abrahama stanie się taka przemawiająca do nas, ale zarazem ostrzegająca, jeśli chodzi o postać Lota. Jeśli ktokolwiek zamyśla szukać czegokolwiek w świecie, w Sodomie i Gomorze, to pamiętaj, co cię może spotkać. Pamiętaj, że możesz tam wejść, jak powiedziała kiedyś pewna kobieta, wyszłam bogata, a dzisiaj wracam jak nędzarz. Wszystko straciłam. Niech nas Bóg przed postawą Lota chroni, zachowa, a z kolei niech nam da ducha Abrahama. Amen.